Cześć, tu Wojtek Przylipiak, kolejny odcinek historii warszawskiej popkultury. Tym razem odcinek pod tytułem Warszawski Jazz.
Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przylipiak.
To będzie trochę nietypowy odcinek, bo oczywiście będzie o legendach jazzu, będzie o legendarnych płytach, chociażby tej. Będzie o legendarnych miejscach jazzowych w Warszawie. Także o tych miejscach współczesnych, gdzie słuchać dobrego jazzu w Warszawie. Ale też specjalny gość, który może troszkę nietypowo, ale opowie o tym, jak fotografować jazz. Jazz jest chyba tyle wdzięczny, co trudny do fotografowania, do ujęcia w zdjęciach, a jednak niektórym się to udaje. I mój gość o tym między innymi opowie. Trochę też o jazzie w kinie, ale zaczniemy od historii warszawskiego jazzu, tej historii jeszcze przedwojennej. Jazz w Warszawie to jest historia jeszcze przedwojenna. Takie wyjątkowe wtedy miejsca jak Oaza, jak Ziemiańska, jak Adria, jak Paradis. Szczególnie ta pierwsza Oaza, klub taneczny, dancingowy, połączony z wyjątkową restauracją, kilka pięter, mieścił się w prestiżowym miejscu na ulicy Wierzbowej. Tych miejsc już dzisiaj nie ma, ale to tam właśnie grano jazz. Jeszcze wtedy głównie do tańca w Warszawie przed wojną. I takie nazwiska jak Zygmunt Karasiński, jak Franciszek Witkowski, no to są ważne postaci przedwojennego jazzu, jak Petersburski, jak Artur Golda, Henryk Wars, doskonały też kompozytor muzyki filmowej, też zahaczającej o jazz. Oni wszyscy grali jazz przed wojną w klubach w Warszawie. Nie tylko w Warszawie oczywiście, w różnych miejscach w Polsce, ale w Warszawie ten jazz był bardzo popularny. Grano go też w rozgłośniach radiowych. No i nagrywano go też na płyty. W Warszawie istniała przed wojną słynna wytwórnia Syrena Record w centrum Warszawy. I w tej wytwórni, między innymi chociażby właśnie wspomniany Henryk Wars wydawał płyty, czy nagrywał na tej wytwórni. Więc tego jazzu można było słuchać wtedy i w lokalach, i w domach. Oczywiście te gramofony czy patefony nie były tak popularne jak po wojnie. Warto też pamiętać, że jazz był grany również podczas II wojny światowej w lokalach warszawskich. Nawet urządzano swoiste potańcówki za murami getta w getcie warszawskim. Tu między innymi grał wspomniany Artur Gold. No i tak jak mówiłem, rozgłośnia radiowa polska też wtedy chętnie grała jazz. Oczywiście II wojna przerwała jakby ten pochód wspaniały polskich jazzmenów i zatrzymała go na jakiś czas, ale po wojnie ten jazz zaczął się odradzać również w Warszawie. Przenosząc się do okresu powojennego, chciałbym oddać teraz głos specjalnemu gościowi tej audycji, Rafał Pawłowski, krytyk filmowy, ale też znakomity fotograf i fotograf jazzu i miłośnik jazzu.
No, Warszawa to zawsze była mekka jazzu, to chyba wszyscy mamy tego świadomość, zresztą stąd jak gdyby wyrósł ten cały polski ruch jazzowy i tu mamy takie festiwale jak Jazz Jamboree czy Warsaw Summer Jazz Days, dwie największe czy jedne z największych w kraju imprez przecież poświęconych tej muzyce, ale też cały szereg różnego innego rodzaju imprez i klubów. Mieszkam w Warszawie od kilkunastu lat i to się oczywiście zmienia, miejsca, w których jeszcze 10 temu, jeszcze 5 lat temu się bywało, dzisiaj już często nie istnieją. albo przeniosły się w jakieś inne lokacje, jak Pardon Tatou, który był na Placu Grzybowskim, a dzisiaj jest przy metrze Politechnika, albo zniknęły niestety z mapy Warszawy, jak Powiększenie czy Chłodna 25, przecież wspaniałe miejsca, które rzeczywiście gościły wielu polskich i zagranicznych muzyków, a dzisiaj są już tylko wspomnieniem i które gdzieś tam mamy zapisane właśnie, czy to na zdjęciach, czy w jakichś relacjach z tych koncertów, które można przeczytać w ówczesnej prasie. No dzisiaj takich miejsc jest kilka. Ja myślę, że Spatif, który nawiązuje dzisiaj do tej tradycji właśnie bardziej muzycznej warszawskiej niż tej aktorskiej. Wiadomo, że Spatif to był kiedyś klub, gdzie spotykali się przecież aktorzy, twórcy filmowi w PRL-u. Dzisiaj to jest klub dużo bardziej muzyczny, dużo bardziej jak gdyby nastawiony między innymi właśnie na jazz, który tam leci na żywo parę razy w tygodniu, zdarza się. No to jest takie miejsce dzisiaj totalnie kulturotwórcze, bo tam trafiają mniej doświadczeni, bardziej doświadczeni warszawscy muzycy, są dżemy cotygodniowe, więc można powiedzieć, że tam gdzieś ta tkanka muzyczna żyje i kipi. Jest też taki klub bardzo, bardzo również w Śródmieściu, w którym też troszeczkę tej jazzowej nuty można uświadczyć. No i jest oczywiście klub Jasmine, no to miejsce, które dzisiaj wyrasta powiedzmy na taką mekkę dla muzyków zagranicznych, bo największe amerykańskie czy europejskie sławy tam grywają, ale to też trzeba się z tym liczyć, że to klub troszeczkę dla osób z zasobnym portfelem, bo bilety na koncerty to wydatek kilkuset złotych. Ten klub kontynuuje taką tradycję kolejnego nieistniejącego miejsca, 12 na 14. To zresztą odległość od jednego miejsca do drugiego nieduża, bo 12 na 14 było na Noakowskiego, czyli przy Politechnice, a Jasmine jest praktycznie vis-a-vis hali koszyki, więc tuż obok. No i to klub na pewno ze świetnym programem, ale właśnie dla osób z zasobniejszym portfelem i też jak gdyby z określonym rodzajem, powiedzmy, odbiorcy, który tam przychodzi, fotografować też tam fotografuje się inaczej, o ile w ogóle można, bo tutaj są różnego rodzaju obostrzenia, ale na pewno to nie jest takie miejsce, które do końca kojarzy się z jazzem, dymem, chociaż dzisiaj oczywiście w klubach się nie pali, więc tego dymu to już praktycznie nigdzie nie ma. No ale tak, jest tych miejsc kilka, są też kluby, które gdzieś tam, czy miejsca, które sporadycznie, nie regularnie robią koncerty, albo mają swoje cykle, bo takie wydarzenia dzieją się i gdzieś w Śródmieściu, jak w Mazowieckim Instytucie Kultury, tam od czasu do czasu bardzo ciekawe koncerty, czy na Bemowie, gdzie ma swoją siedzibę Radio Jazz FM i gdzie wychodzi, jest redakcja wydawanego w Warszawie Jazzpressu. No oczywiście jeszcze latem dochodzą do tego miejsca nad Wisłą, bo ta część Warszawy ożywa, jeżeli chodzi o wypoczynek wieczorno-weekendowy. Tam się strasznie dużo dzieje i tam też, no w część przynajmniej rzeczy, które tam są organizowane, zaangażowani są ludzie, którzy też robili mnóstwo koncertów w Warszawie, chociażby współtwórcy kultowego klubu Powiększenie, czy też ekipa związana z wytwórnią, też już dzisiaj nieistniejącą, Lado ABC, która na Chłodnej 25 miała taką swoją nieformalną siedzibę koncertową, także dużo się tego w Warszawie dzieje i jak się śledzi jakieś fora internetowe, jak się śledzi Facebooka, to można zobaczyć, że praktycznie w Warszawie tych koncertów jazzowych jest kilka w tygodniu, a w najlepszych tygodniach roku można wręcz praktycznie przebierać w propozycjach, które się na siebie nakładają. Fotografowanie muzyki to jest w ogóle ciekawe wyzwanie, bo pamiętajmy, że tego typu zdjęcia to są zdjęcia dokumentalne. Robisz je w zastanym środowisku, nie masz wpływu na światło, nie masz wpływu bardzo często na to, gdzie możesz stanąć, to już zależnie od oczywiście miejsca, okoliczności, ale czasami jest tak, że masz do dyspozycji powiedzmy metr na metr kwadratowy albo pół metra na pół metra i nie za bardzo możesz się stamtąd ruszyć, bo na koncercie jest tłum, tak się czasami zdarza. Czasami jest tak, że możesz pochodzić i wtedy możesz rzeczywiście szukać tak zwanego dobrego kadru, ale to nie jest okoliczność jak gdyby zastana. Nigdy nie wiesz, szczególnie jeżeli idziesz do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie fotografowałeś, jakie będą warunki, jakie będzie oświetlenie, to też jest rzecz, która akurat nigdy nie jest regułą. Jeżeli idziemy na duże koncerty rockowe, popowe, jakiekolwiek, tam jest często choreografia świateł, jest to wszystko, jest jakaś reżyseria tego wszystkiego, jest wymyślone od początku do końca, to ma za sobą ogromny budżet, ma osobę odpowiedzialną za światło, jak nie kilka, często realizowana jest jakaś transmisja telewizyjna i to wszystko jakoś ma wyglądać, ale jak idziesz na koncert do klubu, to często tych rzeczy, takich jak światło, nikt o to nie dba. To znaczy, jak zespół przyjeżdża z rajderem technicznym, w którym jest wypisane, że prawda, takie mikrofony, że potrzebują takie statywy, że potrzebują tyle, że potrzebują na próbę tak. Ale zespół o tym nie myśli, bo nie ma tego w zwyczaju, nie ma takiej potrzeby o tym, jak zabezpieczyć, żeby oni dobrze wyglądali na scenie. Czasami mają swojego akustyka, bardzo rzadko, ja się chyba nie spotkałem, żeby zespół jazzowy miał swojego oświetleniowca, więc te światła ustawia ktoś, kto jest z klubu. Jeżeli to jest klub, powiedzmy, który właśnie troszeczkę jest sprofilowany, jak właśnie Jasmine, które tutaj wymienialiśmy, no to tam już ktoś o tych światłach myśli, to jest w jakiś sposób wyreżyserowane czy zaplanowane, ale często w takich klubach mniejszych, w takich klubach, które koncerty robią troszeczkę bardziej spontanicznie, powiedzmy, albo też nawet nie spontanicznie, ale jak gdyby nie specjalnie przykładają wagę do tego, czym jest światło, no to coś się tam włącza, żeby świeciło, żeby było widać tych muzyków, ale już tak, jak muzyk się przesunie o pół metra, to już nikt nie siedzi przy konsolecie i nie przesunie tej lampy, żeby ona nadal oświetlała mu twarz. A czasami w ogóle nie oświetla mu twarzy, on stoi w cieniu, a oświetla mu tylko pulpit z nutami, o ile takowy przed nim stoi. Zresztą to też zmora fotografów, bo jak się nam muzycy chowają za pulpitami, to ciężko coś z tego wyjąć, prawda? Więc tych wyzwań i tych niespodzianek w trakcie koncertu jest całe mnóstwo. No i pamiętajmy o tym też, że czasami organizator mówi, dobrze, można fotografować, ale tylko pierwsze 5 czy 10 minut i wtedy też nie poszukasz tej emocji, nie poszukasz tego, co być może na tym koncercie się wydarzy, bo muzyk jest jeszcze nierozgrzany, on wychodzi dopiero na scenę i tak naprawdę jeszcze nie wpadł w taki sceniczny trans, on jeszcze szuka swojego języka, szuka jakiegoś dialogu z publicznością, dopiero jak gdyby ostrożnie stąpa po tej scenie, a ty masz tylko bardzo krótki moment czasu, to jest częsta festiwalowa przecież reguła, fotografowie pierwszy numer albo pierwsze trzy, a potem prosimy nie przeszkadzać, bo rzeczywiście gdyby tam, gdzie jest więcej fotografów, to może być, to bywa czasem uciążliwe dla publiczności, więc to też, o tym też trzeba pamiętać i to kolejne z wyzwań, prawda? Robisz zdjęcie i żeby robić to dyskretnie. Dzisiaj na szczęście też sprzęt się zmienił, zmieniły się te warunki, które my mamy do dyspozycji, to o czym możemy decydować, więc chociażby to, że dzisiaj fotografia cyfrowa, aparaty bezlusterkowe, one są w 100% ciche. Kiedyś opadające lustro na koncercie fortepianowym swoim hałasem potrafiło wybić pianistę z grania. Absolutnie czegoś takiego dzisiaj, nie powiem, że nie uświadczymy, bo są ludzie, którzy nadal robią aparatami z lustrem zdjęcia, ale to się zdarza coraz rzadziej, no i jak gdyby wszyscy wiemy, że można tego uniknąć, prawda? Więc gdzieś tam łatwiej jest pewnie pod tym względem o kompromis. Te aparaty mają dzisiaj też lepsze matryce, lepsze obiektywy, to wszystko też pozwala radzić sobie w tych właśnie, jak już wspomniałem, czasami ciężkich warunkach oświetleniowych. No ale to nadal są wyzwania, to jest fotografia stricte reporterska. No i oprócz tego, że chcesz zrobić zdjęcie, no bo zdjęcie zdjęciu nierówne, to co ważne i o czym trzeba pamiętać, to, że szukasz kadru i że szukasz emocji, prawda? Bo ta fotografia ma wtedy sens, wtedy jest najlepsza, kiedy widać jakąś emocję, jakieś zaangażowanie na tej twarzy muzyka, czy też widać po prostu jakąś ciekawą kompozycję w tym kadrze. bo przecież to nie zawsze są portrety. Chociaż ja akurat lubię portrety, co chyba widać po moich zdjęciach. Jest takie jedno zdjęcie, które no, jest absolutną ikoną polskiego jazzu. To jest okładka płyty Krzysztofa Komedy ze zdjęciem Marka Karewicza przedstawiającym Komedę i okładka zrobiona przez Radosława Szajbo, Astigmatic. Myślę, że tę okładkę zna każdy, może nie każdy w Polsce, ale każdy, kto się interesuje muzyką, niekoniecznie jazzem, bo no jest to rzecz ikoniczna. Każdy, kto interesuje się projektowaniem graficznym również. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że to jest najważniejsza płyta polskiego jazzu, że muzyka Komedy to jest ta muzyka, która jak gdyby wpłynęła na wszystkich, którzy ten jazz grają, na wszystkich, którzy go słuchają, no i która jest bramą do tego świata, bo tak naprawdę bardzo często wchodząc w tę muzykę, to jeżeli nie zaczynamy od Komedy, to gdzieś bardzo szybko tą lekcję trzeba odrobić, bo nie da się bez niej po prostu tutaj funkcjonować. No i to zdjęcie jest ikoniczne dlatego, że ikoną są wszyscy twórcy, i Komeda, i Szajbo, i Karewicz. Marek Karewicz wychował całe pokolenie uczniów fotografii, którzy gdzieś tam dzisiaj fotografują właśnie muzykę, ale przede wszystkim no, robił te zdjęcia wtedy, kiedy trzeba to było robić analogiem, trzeba to było, gdzie wszystko było jak gdyby ręczne. Gdzie efekt, czy coś nam wyszło na tej kliszy, oglądaliśmy dopiero pod powiększalnikiem w ciemni, gdzie dzisiaj, kiedy ogląda się zdjęcia Marka Karewicza, czy to w albumach, czy na wystawach, które gdyby gdzieś tam do końca swojego życia organizował i brał w nich udział, nawet jak już jeździł na wózku, to, no to widać jakąś taką głęboką energię, głęboką empatię z tymi bohaterami. I cała historia polskiego jazzu opowiada się przez fotografię Marka Karewicza. Chciałoby się obejrzeć w końcu biografię fabularną Krzysztofa Komedy, bo jest tam, myślę, o czym opowiedzieć. I takie przymiarki parę lat temu były, ale jakoś ucichło o tym projekcie. W międzyczasie pojawił się inny, Ikar, legenda Mietka Kosza. To film, z którym ja mam swoją osobistą gdzieś tam historię, bo no, miałem przyjemność zagrać w nim niewielką rulkę. Reżyser Maciek Pieprzyca, z którym się znamy właśnie przez moje zawodowe, filmowe rzeczy, zaprosił mnie do zagrania troszeczkę samego siebie, bo dziennikarza tylko w 69 roku, dziennikarza, który Mietkowi Koszowi zadaje kilka pytań na konferencji prasowej, więc zagrałem siebie, ale jeszcze przed swoim urodzeniem, co jest oczywiście fajne, miłe i ciepło wspominam tę przygodę. No i myślę, że to jest film taki trochę niedoceniony, bo znowu, jak gdyby niespecjalnie zgromadził dużą publiczność w kinach, bo temat biografia jazzowa to być może nie jest to, nie ma takiego wzięcia jak mniej więcej z tego samego okresu film Zenek o innym muzyku, innej prowinencji. Natomiast jest to brawurowo sfotografowane przez Witka Płóciennika. Świetna muzyka Leszka Możdżera, która jest reinterpretacją twórczości Kosza. I myślę, że i Dawid Ogrodnik w jednej ze swoich chyba najlepszych ról w karierze, myślę, że absolutnie ten film gdzieś tam w tym kanonie jazzowym dzisiaj polskim absolutnie jest i myślę, że warto, żeby dużo więcej osób ten film obejrzało.
Jeśli chodzi o jazz w Warszawie po wojnie, no to na pewno taką istotną postacią jest Leopold Tyrmand, który powrócił do Warszawy po wojnie i tutaj zorganizował w budynku przy ulicy Konopnickiej no chyba pierwszy powojenny w Warszawie koncert jazzowy i został prezesem polskiego jazz klubu. Zresztą na budynku na ulicy Konopnickiej w Warszawie możecie zobaczyć tablicę pamiątkową poświęconą Leopoldowi Tyrmandowi. No i Autor Złego stał się takim jakby motorem napędowym jazzu w ogóle w Polsce, ale też właśnie w Warszawie. Jakby ten jazz zaczął trochę wychodzić z podziemia, zaczęły się pojawiać wyjątkowe miejsca, wyjątkowe festiwale, bo to chociażby lata 50. to słynny turniej jazzowy, który organizowała m.in. Zofia Lach, później Trzcińska. Jazz grano też podczas słynnego światowego festiwalu młodzieży i studentów w Warszawie w połowie lat 50. No i też wtedy powstały wyjątkowe miejsca dla jazzu warszawskiego, no bo klub Stodoła jeszcze przy ulicy Emilii Plater, klub Hybrydy jeszcze przy ulicy Mokotowskiej. No i zaczęły się odbywać pierwsze ważne festiwale. To chociażby 58 rok, to festiwal Jazz 58, taki protoplasta Jazz Jamboree, no i właśnie później słynny festiwal Jazz Jamboree. Warsaw Summer Jazz Days, na pewno też taka bardzo ważna, już wieloletnią tradycją impreza jazzowa w Warszawie. Od połowy lat 90. jest też kolejny wyjątkowy, fantastyczny festiwal. To Jazz na Starówce, na rynku Starego Miasta. Co roku wakacje, kilka czy nawet kilkanaście koncertów, wstęp wolny, więc każdy miłośnik jazzu, większy czy dopiero rozpoczynający swoją przygodę, to zachęcam do oglądania muzyki jazzowej na żywo. Też oczywiście warto tutaj wspomnieć o jazzie w kinie. To doskonale ten warszawski klimat związany z muzyką jazzową też pokazał Andrzej Wajda w doskonałych Niewinnych czarodziejach, gdzie ten jazz też tam się przenika. No i oczywiście, jak mówimy o jazzie w Warszawie, to warto powiedzieć o tym też, czy o tych wyjątkowych postaciach tego jazzu, bo tutaj praktycznie grali wszyscy najlepsi polscy jazzmeni, i Namysłowski, i Kurylewicz, i Mieczysław Kosz, i Komeda. Zresztą Komeda mieszkał przez jakiś czas w Warszawie, więc możecie zobaczyć kilka takich wyjątkowych miejsc na Żoliborzu, tablicę pamiątkową w miejscu, gdzie Komeda mieszkał. Jest też taka mała uliczka poświęcona Komedzie na Mokotowie w Warszawie, więc trochę tych śladów chyba jednego, jak nie najwybitniejszego polskiego jazzmana w Warszawie jest. Jest też taki super mural, świetny w zasadzie, taka instalacja na Żoliborzu artystycznym, więc tych kilka miejsc poświęconych stricte Krzysztofowi Komedzie jest w Warszawie, tak jak mówiłem, poświęconych Leopoldowi Tyrmandowi, bo to ta tablica pamiątkowa, ale też chociażby mural, o którym wspominałem w poprzednim odcinku historii warszawskiej popkultury poświęcony muralom. Więc kilka tych miejsc cały czas w Warszawie jeszcze jest, funkcjonuje. Myślę, że póki co ten warszawski jazz trzyma się dobrze i oby tak było jak najdłużej. Jeśli chodzi o współczesnych jazzmenów Warszawy czy miejsca, no to już kilka padło tych nazw. Ja też sam staram się bywać w Jasmin, czy w Pardon Totu, czy w Spatifie. No to są miejsca, gdzie można usłyszeć jazz. Oprócz tego oczywiście zdarzają się pojedyncze koncerty w innych klubach, czy w Palladium, czy w innych miejscach. I faktycznie ten jazz w Warszawie dalej funkcjonuje. Są muzycy, którzy odwołują się do jeszcze tego jazzu przedwojennego, o którym wspominałem. No to chociażby Jan Młynarski, który wspaniale jakby odrestaurowuje, czy reinterpretuje przedwojenne chociażby tematy, nie wiem, Henryka Warsa. A z drugiej strony jest oczywiście grupa bardzo młodych jazzmenów, którzy występują w Warszawie. Niektórzy są z Warszawy, inni nie, ale ich można też w Warszawie zobaczyć. Ostatnio widziałem Tymona Kosmę, wibrafonistę, doskonały młody wibrafonista i tutaj jakby wielu wróży mu wspaniałą karierę. Jest Łukasz Ojdana, jest wspaniała kontrabasistka Kamila Drabek, więc jest kilka tych młodych postaci, których myślę, że warto szukać w line-upach lokali warszawskich. I też warto pamiętać, że no oczywiście jazz to też płyty. Mam sporą kolekcję serii Polish Jazz, no od tej ikonicznej oczywiście Astigmatic, czy mojego ukochanego pianisty Mieczysława Kosza. Ale są miejsca w Warszawie, i to też warto o tym powiedzieć, gdzie można takie płyty kupić. Można kupić płyty jazzowe i te sprzed lat, i te współczesne. To chociażby sklep na Ząbkowskiej na Pradze, ale też wspaniałe miejsce, do którego odkrycia Was zachęcam. To takie miejsce w podziemiu niedaleko dworca centralnego, Plakaton nazywa się to miejsce, niepozorne, no ale tam po pierwsze prowadzi go człowiek z pasją niesamowitych, gwarantuję Wam, że jak wejdziecie i zaczniecie rozmowę, No jakiejkolwiek muzyce, a o jazzowej to chyba szczególnie, no to tam przepadniecie na dłuższy czas. Jest tam też masę właśnie doskonałych płyt polskich i zagranicznych. Są też plakaty, ale to co ciekawe, to śledźcie ten profil Plakatonu, bo tam odbywają się koncerty i tam właśnie Emil Młynarski albo Michał Obara, Michał Tokaj albo Marcin Masecki na przykład. No, potrafią dać czasami niespodziewany koncert, one czasami są ogłaszane w social mediach Plakatonu, więc no, polecam Wam śledzić, bo taki koncert w tym małym sklepiku, przejściu podziemnym, no to jest absolutnie, absolutnie wydarzenie. Bardzo dziękuję za to, że słuchaliście albo oglądaliście ten odcinek historii warszawskiej popkultury. Dziękuję mojemu wspaniałemu gościowi. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki i podkreślam, że ten cykl powstaje dzięki stypendium artystycznemu Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Niektóre będą muzyczne, niektóre bardziej filmowe. Jeszcze troszkę ich zostało. Polecam się na przyszłość. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.